jak byłem, to zaczęliśmy list do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan i mówiłem, że jak będę miał okazję tu być, to będziemy po prostu kontynuować sobie po kolei list do Tesaloniczan, pierwszy list. I tak dla przypomnienia, z racji tego, że troszkę czasu już minęło, bo trochę tego, co mówiliśmy ostatnio o kontekście listu, o pierwszym rozdziale. Więc Paweł założył zbór w Tesalonice, kiedy był na drugiej podróży misyjnej. Przyszedł tam po tym, jak był w Filipii. Wiemy, jak w Filipii został potraktowany. Wiemy, że tam został niesłusznie ukarany, ubiczowany. I uciekł do Tesaloniki z powodu tego prześladowania. Właściwie bracia go wyspali, bo on sam chciał jeszcze iść do teatru i tam głosić Ewangelię, ale zbór się za bardzo o niego bał. I przyszedł do Tesaloniki, gdzie apostolskie nam mówią, że tam był 3 tygodnie i tak jak zwykle głosił w synagogach Żydom Ewangelię, dokładnie rozprawiał z nimi na podstawie pism, debatował z nimi od rana do wieczora, żeby ich przekonać co do Ewangelii. I przez te 3 tygodnie zrobił bardzo dużo pracy w samej Tesalonice. I wśród Żydów, i wśród pogan. I jakiś czas później, około 51 roku naszej ery, napisał do nich list. Po tych 3 tygodniach był wyrzucony przez prześladowanie z tego miasta, ale napisał do nich list jakiś czas później. I ostatnio mówiliśmy o pierwszym rozdziale. Paweł mówi o ich wierze, o ich miłości, o ich odwróceniu się od bałwanów do Boga żywego. W wersecie 6, 7 i dalej mówi o tym, że oni przyjęli Słowo Boże w wielkim ucisku, że stali się naśladowcami apostołów i stali się naśladowcami Pana, że bardzo mocno angażowali się w ewangelizację. Przez nich Słowo rozprzestrzeniło się na całą Macedonię, czyli tam, gdzie była Filipia, i na całą Achaję, czyli tam, gdzie był Korynt. I Paweł też mówi o tym, że on dzięki temu coś wie w pierwszym rozdziale. On mówi: bracia, ja wiem, że zostaliście wybrani przez Boga, bo przyjęliście Słowo z wielką siłą przekonania i z wielką mocą. Paweł mówi tutaj o tym, że on jest przekonany, że wierzący w Tesalonice zostali przed założeniem świata wybrani przez Boga. Dlaczego? Z powodu tego, jak Duch Święty działał. My wiemy, że kogo Pan Bóg powołuje, tego też, kogo Pan Bóg wybrał przed założeniem świata, tego też powołuje w czasie i przestrzeni przez Ewangelię, przez głoszenie Słowa. I to powołanie wyraża się w tym, że człowiek przyjmuje Słowo z wielką siłą przekonania. Człowiek naturalny, jak mówi pierwszy list do Koryntian, nie przyjmuje Słowa, odrzuca prawdę Bożą. Prawda Boża, Ewangelia jest dla niego głupotą, ale ci, którzy zostali wybrani, są też powołani i ci, którzy są powołani, dla tych Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Jest mocą Bożą i mądrością. Więc to jest pierwszy rozdział. Paweł przedstawia te wszystkie dowody Bożego działania w życiu Tesalonicza. I w 10 wersecie mówi o tym, o czym też będzie kontynuował mówić w rozdziale 4, że Tesaloniczanie oczekują Syna Bożego z niebios, który się objawi, żeby uratować ich od nadchodzącego gniewu. Tutaj nie jest mowa specyficznie o piekle, ale od nadchodzącego gniewu, o którym będzie mówił w 5 rozdziale, to jest od Dnia Pańskiego. To jest od wielkiego ucisku, który całą resztę świata zaskoczy jak złodziej w nocy, ale wierzących Kościoła nie zaskoczy, dlatego że Kościół zostanie zabrany przed uciskiem i w ten sposób Pan Jezus uratuje nas od nadchodzącego gniewu Bożego. I mówiliśmy też w 2 rozdziale ostatnio o tym, że Paweł, mimo tego, jak tutaj mówi, że ucierpiał w Filipii razem z Barnabą i Sylasem, on idzie do Tesaloniki i on w Bogu, dzięki Bogu, zachęcony i pocieszony przez Boga, nabrał odwagi, żeby głosić wierzącym, żeby głosić Tesaloniczanom Ewangelię w ciężkim boju. I Paweł mówi o swojej szczerości w służbie. Mówi o tym, że jego nauczanie nie wywodzi się z błędu, z nieczystości, nie kryje w sobie przynęty, jak tutaj to wyraża, lecz jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga, aby nam została powierzona Ewangelia, tak też głosimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który poddaje próbie nasze serca. I mówiliśmy o tym, że bardzo często my możemy nie mieć odwagi, żeby głosić Ewangelię, bardzo często to jest trudne, żeby zacząć rozmowę, to jest trudne, szczególnie w rodzinie, żeby rozpocząć taką rozmowę, czy choćby gdzieś tam kontynuować temat, czy coś takiego. Bardzo często człowiek ma naturalną tendencję, żeby się wycofać, już nie mówiąc o tym, żeby gdzieś iść na ulicy i po prostu podejść do człowieka na ławce i z nim rozmawiać. I to jest naturalne. Ale u Pawła też to było naturalne. Paweł też nie był nad człowiekiem, Paweł też nie był robokopem. Paweł był człowiekiem tak jak my i on też potrzebował, żeby Bóg dał mu odwagę, żeby głosił Ewangelię, bo tą Ewangelię mówi, że głosił w ciężkim boju. To nie było proste, to nie było łatwe. I on nie tylko tutaj, ale w innych listach mówi: ja, bracia, was proszę, żebyście się modlili, żeby mi dane były otwarte usta do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Także wbrew temu, co może mogliśmy myśleć, Paweł nie był nad człowiekiem, który niczego nie czuł, który nigdy nie miał żadnych słabości, który nigdy niczego się nie bał. On po prostu szedł jak taki ewangelizacyjny czołg i jego nigdy nic nie ruszało. Nie, jego ruszało, jego bardzo ruszało. I on mówi, to był ciężki bój. To było tak trudne, po tym jak jeszcze krew nam leciała z pleców po Filipii, że Bóg nam musiał dodać odwagi, ale kiedy Paweł tam przyszedł i otworzył usta, Bóg dodał odwagi. I to jest też, ostatnio mówiliśmy, ważne dla nas, że Pan Bóg nie da odwagi, dopóki nie zacznę mówić. Ja mogę czekać na odwagę 25 lat i mówić, ale ja nie mam odwagi głosić Ewangelii. Ale dopóki nie zacznę tego robić, dopóki nie podejdę i jakkolwiek nieskładnie, niewprawnie i niezgrabnie, ale jednak zacznę mówić Ewangelię, no niestety Pan Bóg mnie tam za kołnierz na siłę nie zaciągnie i nie otworzy mi buzi. On mi da odwagę, kiedy ja zacznę mówić. Wreszcie drugiego rozdziału Paweł będzie mówił o swojej służbie dla Tesaloniczan, ale tak tylko jeszcze zobaczymy krótko na dalszą część listu, żebyśmy mieli taką panoramę. Więc wreszcie drugiego rozdziału Paweł mówi o swojej służbie dla Tesaloniczan, o swoim oddaniu Tesaloniczanom, nie tylko w służbie, ale o swoim osobistym takim przywiązaniu do nich jako do ludzi, jak pastor do owiec. W trzecim rozdziale i czwartym napomina wierzących, bo słyszał, że niektórzy, no niestety, jak tutaj mówi, żyją nieporządnie, ale nic nie robią i mówimy, tak ich pouczamy, żeby się poprawili, żeby pracowali własnymi rękami, jak was pouczyliśmy, żeby nie dali powodu do obmowy tym, którzy są na zewnątrz. Niektórzy w Tesalonice pomyśleli, no jeżeli pochwycenie może się wydarzyć w każdym momencie, no to ja pójdę do pracy, przerobię te 8 czy tam ileś godzin, za chwilę będzie pochwycenie i po co się męczyć? Przecież poczekam na pochwycenie, nie? A jakby coś, jakby pochwycenie tak szybko nie było, no to zbór mnie będzie utrzymywał. Paweł mówi nie. Paweł uczył oczywiście w 1 Koryntian, że ci, którzy są starszymi, ci, którzy są pastorami, misjonarzami, Paweł mówił, że oni mają nadane przez Pana prawo do tego, żeby nie pracować, jeśli zbór może ich wspierać, ale cała reszta wierzących normalnie, zwyczajnie, po ludzku musi pracować, żeby żyć. Wreszcie 4 rozdziału mówi o porwaniu Kościoła, mówi o tym, w jaki sposób Kościół będzie zabrany. Pan zstąpi na obłoki i zabierze nas do siebie. Najpierw zmartwychwstaną umarli w Chrystusie, czyli wszyscy wierzący, którzy umarli w wierze Kościoła. Później ci, którzy będą żyć w czasie pochwycenia zmartwychwstaną i wszyscy spotkamy się na obłokach z Panem. W 5 rozdziale mówi o następnym wydarzeniu, które będzie zaraz po pochwyceniu, to jest o Dniu Pańskim, o wielkim ucisku. mówi o czasach i porach. Mówi, że dzień pański przyjdzie na niewierzących jak złodziej w nocy. Oni będą myśleć pokój i bezpieczeństwo, bo pomiędzy pochwyceniem a uciskiem minie tyle czasu, wystarczająco dużo czasu, żeby ludzie już się zrelaksowali, uspokoili i rzeczywiście myśleli, że jest pokój i bezpieczeństwo. I wtedy nagle baranek zacznie otwierać pieczęcie i spadną sądy Boże i dzień pański ich zaskoczy. Ale Paweł mówi, my nie jesteśmy tymi, którzy są w nocy, my należymy do dnia, jesteśmy synami światłości, więc nas dzień pański nie zaskoczy. My zostaniemy zabrani przed dniem pańskim, przed uciskiem. I Paweł wzywa, żebyśmy jako ci, którzy należą do światła, ci, którzy są dziećmi światła, żebyśmy żyli w odpowiedni sposób, żebyśmy też tak postępowali. No i później na końcu 5 rozdziału daje taką całą serię nakazów, napomnień, przypomnień, którymi wierzący mają się kierować. Więc cały list i pierwszy, i drugi Tesaloniczan również ma taki wydźwięk bardzo praktyczny. Paweł różne przekonania Tesaloniczan koryguje, takie typowo praktyczne, życiowe, jak na przykład potrzeba pracy, potrzeba utrzymania się i tak dalej. Ale też takie doktrynalne kwestie, jak mówi w drugim Tesaloniczan, niektórzy przyszli do nich i powiedzieli im, dzień pański już nadszedł. A Paweł mówi, dzień pański nie może nadejść, dopóki pochwycenie najpierw nie przyjdzie. I Paweł mówi, ja już was o tym uczyłem wcześniej. Dobrze, i dzisiaj skupimy się na drugim rozdziale, od 7 do 20 wersetu. I tak właściwie trzeci rozdział jest kontynuacją tego, co Paweł mówi. Tutaj nie zaczyna się żaden osobny temat. Cały trzeci rozdział jest jedną ciągłą myślą tego, co jest w drugim rozdziale, ale tłumacze to tak podzielili. Więc zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Na razie się skupimy od 7 do 20 wersetu. Może od 6 zaczniemy. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Tymczasem byliśmy pośród was jak niemowlęta, jak żywicielka otaczająca troską swoje dzieci. Tak przywiązaliśmy się do was, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Ewangelię Bożą, ale i własne dusze, dlatego że staliście się dla nas tak ukochani. Pamiętacie bowiem, bracia, nasz trud i mozół. Pracując nocą i dniem, aby nie obciążać kogokolwiek z was, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święci, sprawiedliwi i nienagannie postępowaliśmy pośród was wierzących. Podobnie wiecie, jak każdego jednego spośród was, niby ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy was i po przyjacielsku radziliśmy i nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Dlatego też i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście od nas Słowo Boże, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę jako słowo Boga, które też was wierzących skutecznie działa. Gdyż wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. Bo to samo i wy wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali. Bogu są nimi i wszystkim ludziom przeciwni, przeszkadzając nam głosić poganom, aby byli zbawieni, dopełniając miary swoich grzechów. Już wcześniej zaś do końca spadł na nich gniew Boga. My zaś, bracia, odłączeni od was na krótki czas z obliczem, nie sercem, tym bardziej z wielkim pragnieniem staraliśmy się zobaczyć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo kto jest naszą nadzieją lub radością lub wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Więc jakbyśmy sobie ten tekst tak orientacyjnie podzielili na takie części, od 7 do 8 wersetu Paweł mówi o swoim oddaniu dla Tesaloniczan. Mówi, że oni byli gotowi oddać im własne dusze, własne życie im oddali. Mówi, że troszczyli się o nich jak matka o swoje dzieci. W 9 i 10 mówi o świadectwie życia wśród Tesaloniczan. Mówi, pamiętacie trud nasz i mozu. Pracowaliśmy dniem i nocą i głosiliśmy wam Ewangelię. Nasze życie było święte, sprawiedliwe, nienaganne. W 11 i 12 wersecie mówi o służbie. Mówi, my napominaliśmy was jak swoje dzieci, zachęcaliśmy. Po przyjacielsku radziliśmy, nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga. Czyli to była część nauczająca, to była część ich służby pomiędzy nimi. I w wersecie 13 do 16 mówi, że Bóg sprawił owoc tego całego trudu. Mówi, dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście od nas słowo Bożego poselstwa, nie jako słowo ludzkie, ale jest naprawdę jak słowo Boga. Czyli Pan Bóg dał owoc, Pan Bóg zmienił serca i umysły Tesaloniczan i oni przyjęli słowo Boże. Pan Bóg otworzył im serca na słowo, które Paweł głosił. I od 17 do 20 Paweł mówi o pewności nagrody. Mówi, wy jesteście naszym wieńcem chluby, naszą radością w dniu Pana Jezusa. Dzień Pana Jezusa to jest dzień pochwycenia i później też sądu Chrystusowego, sądu Bema. Więc tu mamy tych pięć części. Oddanie Pawła i reszty braci Tesaloniczan, świadectwo życia, służba, owoc, jaki sprawił Bóg i pewność nagrody na sądzie Chrystusowym. Więc zobaczmy 7 i 8 werset, oddanie Pawła. Choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w poważaniu, tymczasem byliśmy pośród was jak niemowlęta, jak żywicielka otaczająca troską swoje dzieci. Tak przywiązaliśmy się do was, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Ewangelię Bożą, ale i własne dusze, dlatego że staliście się dla nas tak kochani. Więc Paweł w kontraście mówi na początku w 7 wersecie ale, czy choć, jako kontrast. Nie szukaliśmy w 6 chwały u ludzi, ani u was, ale choć mogliśmy być jako apostołowie Chrystusa w poważaniu, tymczasem byliśmy łagodni, czy byliśmy jak niemowlęta dosłownie, jak żywicielka troszcząca się o swoje dzieci. Czyli daje tutaj taki kontrast pomiędzy postawą wielu fałszywych nauczycieli, którzy chcieli po prostu panować nad zborem i którzy służyli tylko po to, żeby mieć władzę, a sobą samym i pozostałymi braćmi, którzy przyszli po to, żeby służyć Tesaloniczanom, po to, żeby zająć się Tesaloniczanami, opiekować się nimi i tak fizycznie i duchowo, po to, żeby uczyć ich Słowa Bożego. Mówi, my mogliśmy być w wielkim poważaniu, ale nam na poważaniu nie zależało. My nie przyszliśmy do Tesaloniki, Paweł nie przyszedł do Tesaloniki, żeby po prostu zająć tron papieski, tron apostolski i rządzić nad nimi laską żelazną. Paweł mówi, nie, my przyszliśmy wam służyć. My przyszliśmy jako apostołowie Chrystusa, ale nie po to, żeby zbierać jakieś korzyści z tego, że jesteśmy apostołami, albo jakieś nadzwyczajne hołdy, ale po to, żeby służyć. I wyraża tą ideę przez te dwa takie porównania, dwa obrazy. My byliśmy pomiędzy wami jak łagodni, jak niemowlę. Innymi słowy, oni tam przyszli i oni byli bardzo tacy, można by powiedzieć, prostoduszni wobec Tesaloniczan. Oni byli otwarci, oni byli szczerzy, oni nie chcieli niczego ukryć, oni nie chcieli w jakikolwiek sposób ich podejść. Oni byli jak dosłownie jak niemowlęta, jak dzieci. Oni przyszli i wyłożyli na tacę, wyłożyli karty na stół, tak jak się sprawy mają. Tam nie było, nie było żadnych ukrytych motywacji, których oni by nie pokazali, żadnych ukrytych chęci korzyści, które by apostołowie mieli. I to też świadczy o ich łagodności w stosunku do Tesaloniczan. Paweł mówi, że my byliśmy pośród was. To znaczy oni tam przyszli i oni nie stanęli nad zborem, nad ludźmi, ale oni byli pomiędzy ludźmi. I to jest zasadnicza różnica nawet w podejściu starszych, podejściu misjonarzy, podejściu braci, czy my jesteśmy nad ludźmi, czy pomiędzy ludźmi. Czy ja interesuję się ludźmi, dlatego że ja po prostu chcę ich kontrolować, bo ja uważam, że ja jestem nad nimi, czy się interesuję ludźmi, bo ja jestem pomiędzy nimi. I ludzie to czują. Można zapytać się kogoś, dlaczego cię nie było w zborze przez telefon, i wyrazić troskę. I można zapytać się kogoś, dlaczego cię nie było w zborze, gdzie byłeś, po której godzinie byłeś, co robiłeś, tłumacz się. I ludzie to wszystko czują, ludzie wiedzą, jakie są motywacje. I Paweł mówi, my nie byliśmy tacy. My wyrażaliśmy o was szczerą troskę. My byliśmy pośród was, a nie nad wami. I mówi dalej, dalsze porównanie, które daje, my byliśmy jak matka, która karmi, która karmi swoje dziecko, troszczy się o swoje dziecko, jak karmicielka. I tutaj Paweł daje taki obraz matki, która karmi piersią swoje niemowlę, tej łagodności, tej dobroci, tej troski, jaką oni mieli o Tesaloniczan. On znowu im pokazuje, my nie przyszliśmy do was po to, żeby wam tutaj machać naszym autorytetem apostolskim, my przyszliśmy do was jako do ludzi najpierw zgubionych, którzy idą do piekła, o których chcieliśmy się zatroszczyć przede wszystkim przez to, że będziemy głosić wam Ewangelię. I później, kiedy się nawrócili, oni przyszli do nich jako do ludzi nowo nawróconych, którzy są niemowlakami duchowymi, o których się trzeba zatroszczyć po to, żeby oni wzrastali. I mówi, że oni się o nich troszczyli jako dziecko. I tutaj to słowo troszczyć się, to jest utrzymać w dobrym zdrowiu przez opiekę i przez karmienie. To jest znaczenie tego słowa. Oni troszczyli się o ich zdrowie duchowe. Tak jak matka musi się troszczyć o zdrowie niemowlaka, który jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju wirusy, na wszelkiego rodzaju choroby i tak dalej. Musi dbać o to, żeby jego odporność się wzmacniała. Tak samo Paweł. On przyszedł do Tesaloniki. Kiedy Tesaloniczanie się nawrócili, on dbał o ich zdrowie duchowe przez to, że odpowiednio ich karmił. On dawał im duchowy pokarm, który ich uodporni na herezje, które później przyjdą, na to, co się będzie działo, kiedy on odejdzie z danego miasta, kiedy jego już nie będzie i będą musieli sami sobie poradzić. Paweł myślał do przodu i Paweł się troszczył o to, żeby karmić ich w taki sposób, żeby oni wiedzieli, co robić. I to też jest ważne, że Paweł na przykład, kiedy mówi o doktrynie o czasach ostatecznych, o dniu pańskim, o pochwyceniu, on powtarza kilka razy, my o tym wam mówiliśmy, kiedy u was byliśmy. I oni tam nie byli dłużej niż, tak jak same dzieje apostolskie mówią, 3 tygodnie, najwyżej miesiąc, może półtorej, może coś takiego. I mimo wszystko to nauczanie było tak intensywne ze strony Pawła i to nauczanie było na takim poziomie ze strony Pawła, że Paweł mówi, wy powinniście rozumieć doktrynę pochwycenia, doktrynę wielkiego ucisku i powinniście rozumieć starotestamentowe proroctwa, bo my będąc u was o tym wam mówiliśmy. I to jest przeciwne dzisiejszym trendom w Kościele. Ja bardzo często słyszę, nie, nowo nawróconemu się nie mówi o eschatologii. Gdzie tam? To jest kotlety dla tych, którzy 20 lat są wierzący i to jeszcze ostrożnie, bo ta cała eschatologia to tylko podziały wywołuje. O tym to najlepiej w ogóle nie mówić. Tak jak zresztą o 50 innych doktrynach, które są w Biblii, bo to przecież wszystko podziały wywołuje. Paweł mówi, nie. W ciągu pierwszych kilku tygodni nauczanie tych nowo nawróconych było tak intensywne, że Paweł od nich oczekiwał, że oni już powinni rozumieć eschatologię. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, co się tam działo w tym zborze przez te kilka tygodni. Także Paweł naprawdę ich przygotował. Paweł wiedział, że prędzej czy później zacznie się prześladowanie. A nawet jeżeli nie prześladowanie, to Paweł wiedział, że jego celem nie jest to, żeby przyjść do zboru i zostać tam 20 lat. Jego celem było założyć zbór i iść dalej. On był apostołem, on miał zanieść Ewangelię na krańce ziemi. Więc on robił wszystko, żeby te niemowlaki zaszczepić na wszystko, co się dało duchowo, żeby je nakarmić jak najbardziej solidnym mlekiem, żeby dać im jak najbardziej solidny, pełny wszystkich witamin duchowo pokarm, po to, żeby kiedy oni zostaną sami, żeby umieli sobie poradzić. I myślę, że dla nas to jest też wielka lekcja, że bardzo często, szczególnie ktoś, kto naucza, może się zachowywać tak, jakby on miał być tam zawsze. I jakby miał czas. Jakby jeszcze było, jakbyśmy zakładali, że ci nowo nawróceni mają jeszcze 20 lat. Ale my nigdy tego nie wiemy. Więc jest ważne, żeby przygotowywać tych nowo nawróconych, tak jakby czasu nie mieli, żeby ich uczyć i uodpornić na wszystko tak, jakby czasu nie było, żeby oni byli przygotowani. I nawet jeśli mielibyśmy być z nimi 20 następnych lat, to oni z nami są ile? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, przez godzinę, dwie, a później wracają do domu i są sam na sam ze wszelkimi tak zwanymi kaznodziejami na YouTubie. Później są sam na sam ze wszelkimi tak zwanymi nauczycielami, którzy piszą tak zwane doktrynalne książki, które z Biblią nie mają nic wspólnego. I oni będąc z tym wszystkim sam na sam, oni muszą być w jakiś sposób wyposażeni, żeby rozróżnić, kto uczy prawdy, kto prawdy nie uczy. Inaczej wszystko przyjmą i się otrują, zaporują i będą duchowo niesprawni i będą duchowo kalecy. Jeżeli zaraz na początku, zaraz w okresie ich niemowlęctwa duchowego nakarmią się jakąś duchową Coca-Colą i hamburgerami zamiast tym, co należy. I później Paweł im mówi w ósmym, tak przywiązaliśmy się do was, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Ewangelię Bożą, ale i własne dusze, dlatego że staliście się dla nas tak ukochani. Więc Paweł mówi, my mamy do was gorące uczucia, myśmy się do was przywiązali. My jesteśmy gotowi dać wam nie tylko nauczanie słowa, nie tylko Ewangelię, ale i własne dusze. Tutaj słowo dusza to jest słowo psuche. I to słowo, od tego mamy słowo psychologia, czyli nauka o duszy. Teoretycznie, bo psycholodzy nawet w duszę nie wierzą, bo nie wierzą w niematerialne rzeczy. Także to jest trochę dziwna nazwa dla nich. Ale w każdym razie dusza w tym znaczeniu, czy życie, oznacza moje priorytety, moje pragnienia, to, co mną kieruje, to, co jest dla mnie ważne, to, co ja bym chciał. To jest to, kim ja jestem w środku. Nie to, jakim się pokazuje, ale to, kim ja jestem. To jest to, czego ja bym tak naprawdę chciał z głębi swojego serca. I Paweł mówi, my byliśmy gotowi oddać to wszystko, odłożyć to wszystko na bok, nasze plany, nasze ambicje, naszą wygodę, nasze chcenia, po to, żeby wam służyć. I Paweł mówi, i Paweł to potwierdza, bo mówi, że oni pracowali dniem i nocą po to, żeby móc im głosić Ewangelię, żeby nie obciążać zboru. Paweł mówi w 1 Koryntian, my mamy prawo nie pracować, bo takie prawo dał nam Pan. Ale oni swój komfort odłożyli na bok po to, żeby zamiast obciążyć zbór, żeby im dać wolność do tego, żeby oni mogli po prostu słuchać Słowa Bożego i nie musieć się zajmować tym, czy Paweł ma za co opłacić czynsz, czy nie ma za co opłacić czynszu. Więc Paweł tutaj w tym 9 wersecie później daje dowód tego, że oni rzeczywiście oddali im swoje dusze. Oni poświęcili swój komfort, oni poświęcili swoją wygodę. Paweł pracował dniem i nocą po to, żeby siebie i swoich współpracowników utrzymać i jednocześnie głosił im Słowo Boże. I to był dowód na to, że oni rzeczywiście nie szukali ich pieniędzy, ale szukali ich. Co jeszcze raz powtórzę, nie jest nauczanie, to nie mówi o tym, że w takim razie Paweł jest przeciwko temu, żeby misjonarze byli utrzymywani. Paweł tylko mówi, że jeżeli to jest koniecznością, to misjonarze powinni być gotowi to zrobić. I nie wyceniać swojej służby na jakąś kwotę. I dalej w 9 wersecie Paweł mówi w 9 i 10 o świadectwie swojego życia. Więc mówił o swoim oddaniu, o swoich szczerych uczuciach do Tesaloniczan, o tym, jak on się nimi zajmował, jak się o nich troszczył. I teraz w 9 i 10 mówi, że to nie były tylko słowa. To nie było tylko jakaś maska, jakiś teatrzyk, który on grał za kazalnicą. To było życie, które oni widzieli. To było i nauczanie, i ta doktryna zastosowania w życiu, i oni przykład zastosowania tej doktryny, którą Paweł uczył, mieli obserwując jego. Pamiętacie bowiem, bracia, nasz trud i mozu, pracując nocą i dniem, aby nie obciążać kogokolwiek z was. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święci i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy pośród was wierzących. Czyli